Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
Moi drodzy, witamy na takim może niecodziennym spotkaniu, w trochę innym formacie, bo przed nami słyszeliście, czytaliście w nazwie dwugłos, czyli dialog duchownego i psychologa. Taki rodzaj powiązania życia duchowego i wiedzy psychologicznej. Myślę, że może być dość ciekawym, póki co eksperymentem. Mamy nadzieję na miłą rozmowę. A o czym dziś będziemy mówić? Mówiąc językiem duchowym, będzie trochę o pewnych postanowieniach duchowych, o pokajaniu, o regule modlitewnej. A mówiąc językiem psychologicznym, to powie nam zaraz specjalistka, bo pani Anna Bajena, z którą dziś będziemy mogli sprawdzić wspólne punkty tradycji ascetycznej cerkiewnej i takiej wiedzy stricte już psychologicznej. Oddaję mikrofon pani Ani.
Ja rzeczywiście jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i zawodowo też psychologią się zajmuję. Pracuję jako osoba, która diagnozuje i wspiera rozwój kompetencji miękkich. I takim językiem bardziej ludzkim to oznacza, że firmy mnie zatrudniają po to, żebym zobaczyła, jak ich ludzie się zachowują i dała im wskazówki, jak mogą działać lepiej, na przykład w zakresie komunikacji, współpracy czy zarządzania zespołami, którymi kierują. Prywatnie jestem żoną, jestem mamą trójki wspaniałych chłopców, jestem oczywiście też prawosławna i, jak to się mówi, praktykująca. Czyli staram się brać udział w życiu liturgicznym cerkwi, staram się, żeby to życie duchowe towarzyszyło mi na co dzień. Od lat, kilkunastu już na pewno, biorę udział też w warszawskiej pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę. No i muszę powiedzieć, że Święta Góra, to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, to jest dla mnie miejsce szczególne i myślę, nie jestem w tym wyjątkowa, że wszyscy, jak tu jesteśmy, to mamy tak, że jak tu przyjeżdżamy, to ładujemy te swoje duchowe akumulatory, że tu jest nam dobrze. Ja osobiście mam takie poczucie harmonii, że ta moja dusza kieruje się w dobrym kierunku. No i właśnie te wizyty na Grabarce to zawsze jest dla mnie też taki moment, gdzie myślę sobie, że muszę jeszcze bardziej to swoje życie duchowe, te codzienne praktyki duchowe wzmacniać. Jak tu jestem, to nieraz sobie czynię takie postanowienia, że na przykład będę się więcej modliła, albo że będę więcej czytała literatury duchowej. Po prostu tak kierowała swoim życiem, żeby do tego Boga się bardziej zbliżać. No a potem wracam do domu, tak? I pewnie po uśmiechach widzę, że niektórzy z was też tak mają, że jak się wraca do tej rutyny w tak zwane stare kolejne, to te postanowienia szybko się kończą. Mimo że ze szczerego serca i ze szczerych chęci wynikały. No ja z racji swego wykonywanego zawodu znam różne metody, techniki, które pomagają właśnie w takim samodoskonaleniu się. I jedną z takich metod jest metoda mikronawyków, o której będę chciała wam dzisiaj odpowiedzieć. Ale może zdanie też o tym, czym nawyki są w ogóle, tak? Nawyk to jest taki automatyzm, czyli czynność, którą wykonujemy bez dużego udziału świadomości na co dzień. Coś, co robimy tak naprawdę nieco mimo woli. I to podejście mikronawyków zakłada, że żeby budować swoje dobre, nowe nawyki, to musimy zacząć od takich maleńkich drobinek, które będziemy wdrażać każdego dnia w swoim życiu i w ten sposób nabudowywać te nowe, dobre zwyczaje. Patrzę na ojca Pantaleimona, czy tu chce coś jeszcze dodać od siebie w tym momencie?
To znaczy, ja może tak bym skojarzył, jest takie skojarzenie co do tych mikronawyków i nawyków tak w życiu duchowym, bo w literaturze ascetycznej mówi się, jest taka cała tabela opisu procesu formowania się grzechu. To są poszczególne etapy grzechu. Tam mamy takie najpierw przygotowanie, czyli myśl, dialog, przylgnięcie, to jest jakby już oddzielne może zagadnienie. Ale mamy też, co jest w etapach po popełnieniu grzechu. Bo oprócz samego grzechu, ojcowie wyszczególniają także takie zjawisko jak powtórzenie grzechu, które jest istotnym, negatywnie oczywiście, duchowo wydarzeniem. Ale mamy też potem grzeszny nawyk, czyli że jakiś grzech bardzo mocno zakorzenia się w człowieku i ten zakorzeniony grzech po słowiańsku określamy terminem straść. Straść, czyli to samo słowo, którym określa się cierpienie. W tym duchowym kontekście przyjęło się, my po polsku nazywamy, tłumaczymy termin strast jako bardziej namiętność, pożądliwość czy grzeszne przyzwyczajenie. Zacytuję świętego Abbe Doroteusza. On pisze tak. Powinniście jednak wiedzieć i o tym, że dusza czuje czasem pociąg ku jakiejś namiętności. Nawet jeśli ulegnie jej tylko raz, zaraz grozi jej niebezpieczeństwo, że wpadnie w nawyk. Literatura opisuje te poszczególne wszystkie strasti, ale to, co jest istotne, to to, że grzech ma silną tendencję wchodzenia w nawyk. I niestety w człowieku grzech zakorzenia się szybciej niż dobry nawyk. Czyli grzech szybciej niż dobre uczynki, niż cnota. To wynika z tego też, że jednak grzech sprawia człowiekowi często przyjemność. Jest pewną odskocznią. To jest ten sam mechanizm, moi drodzy, co z nałogami. I to znowu święty Doroteusz pisze. Uwierzcie, bracia, jeśli u kogoś choćby jedna namiętność stała się przyzwyczajeniem, to poddany jest on męczarniom. Zdarza się, że ktoś dokonuje 10 dobrych czynów, ale ma jeden zły nawyk. I samo tylko to, co rodzi się ze złego nawyku, przeważa nad 10 czynami dobrymi. Jeśli cały orzeł znajdzie się poza siecią, ale zaplącze się jednym szponem, to z tego drobnego powodu przepada cała jego siła. Tu dotykamy oczywiście wielu pobocznych tematów, o których można powiedzieć, ale chciałem powiedzieć o tym samym, o tej prawidłowości nawyku w życiu duchowym, bo on jest jakby od początku opisywany. Tak? Tu może w kontekście grzechu, dziś bardziej w kontekście będziemy opowiadać dobrych uczynków, tak? Ale jest to rzecz bardzo znana w życiu duchowym, w literaturze ascetycznej.
To tak, ja się zgodzę, że tutaj mechanizm powstawania jest podobny. Nawyk, czy dobry, czy zły, wymaga pewnej powtarzalności. Im częściej coś robimy, im bardziej regularnie coś robimy, tym ta czynność się bardziej automatyzuje. To jest schemat, czy mechanizm powstawania nawyku, powtarzalność. Coś trzeba zrobić pewną liczbę razy, aż w końcu stanie się automatyczne, nie będziemy musieli myśleć o tym, że musimy to zrobić, tak? Więc akurat tu ojciec Panteleimon podał przykład grzechu, czyli złego nawyku i zły nawyk od dobrego nawyku i pewnie grzech od dobrego uczynku różni się tym łatwością powstawania, tak? Tak samo grzech, jak i zły nawyk dzieją się dlatego, że to jest jakaś pokusa, to jest jakaś łatwość. Łatwiej nam kształtować złe nawyki niż te dobre. Te dobre zwykle wymagają jakiegoś świadomego wysiłku, samodyscypliny. Trudniej jest w nie wejść niż w te złe uczynki, tak? Więc tutaj tą analogię w ten sposób widzę. I też jednocześnie rozbieżność, jakby ten motyw powstania, tak? Natomiast mechanizm jest podobny, czyli ta powtarzalność. I rzeczywiście w metodzie mikronawyków ta powtarzalność jest kluczowa. Jak zbudować dobry nawyk? Czy przyjmijmy, że chcemy codziennie czytać fragment z Pisma Świętego, nie? Być może jeszcze tego nie robicie. Warto na przykład wypracować sobie taki nawyk. Więc w metodzie mikronawyków to, co powinniśmy zrobić na początku, to sobie jasno sformułować cel. No bo weźmy na przykład ten mój powrót z grabarki. Siedzę sobie tutaj, jest fajnie, myślę sobie, dobrze, wrócę do domu, będę innym człowiekiem, będę robić dobre uczynki, będę się więcej modliła, może zacznę jakieś akafisty czytać, może jakąś inną tam literaturę duchową, co już leży od dawna na półce. No ale wracam, no i wiadomo, tak jak zwykle. A jeżeli wybrałabym jedną drobną rzecz i systematycznie każdego dnia ją ćwiczyła do momentu, aż ona się zautomatyzuje, a dopiero potem dodała jakiś kolejny drobiazg i aż się znowu zautomatyzuje i tak dalej, to jest szansa, że te dobre nawyki się nabudują. A więc pierwszym i najważniejszym warunkiem tego, żeby do tej metody mikronawyków przystąpić, to jest wybranie sobie pewnego nawyku, być może podzielenie go na jak najmniejsze mikrocząstki i później tego pierwszego mikrokroczku wzięcie sobie na warsztat, tego jednego, jedynego, no i powtarzanie go. Tutaj ta powtarzalność każdego dnia jest najważniejsza. I tu już widzę wzrok ojca Panteleimona, że chce się wtrącić, ale tylko jeszcze szybko jedno zdanie, że można zapytać, ile razy trzeba powtórzyć ten nawyk, żeby on się zautomatyzował, czy tą czynność, żeby się zautomatyzowała, żeby tym nawykiem się stała. No i tutaj Literatura mówi różnie. Przeważnie to jest od miesiąca do 3 miesięcy codziennego powtarzania. I to zależy od rodzaju nawyku. Jeśli to jest nowy nawyk i nie ma złych naleciałości, czyli nie poprawiamy złego, starego nawyku, tylko wprowadzamy coś nowego, to jest to szybciej, a jeśli pracujemy nad czymś, co poprawiamy, niwelujemy jakiś stary, zły nawyk, no to wtedy ta praca jest dłuższa. Oddaję mikrofon.
Tutaj dwie rzeczy, tak? Najpierw to wejście, a potem to podzielenie. Ważny jest sam moment początku, moment wejścia w pewne postanowienia. Ja powiem nawet jeszcze więcej, że istotne jest nawet to, jak my mówimy o zmianach i swoich grzechach, nawet to, jak się spowiadamy. Nawet gramatyka, moi drodzy, jest istotna, paradoksalnie. Czyli nie zgrzeszyło się, nie człowiek zgrzeszył, ale ja zgrzeszyłem. I tak samo to na marginesie dodam, nie grzeszę tym i tym, tylko zgrzeszyłem, tak, w czasie przeszłym, to już było. I podobnie tutaj też w tym naszym kontekście pewnym wrogiem tych wszelkich zmian, tych mikronawyków jest takie słowo trzeba. Potrzeba to jest takie, sami wiecie, trzeba coś tam, trzeba się wziąć za siebie, trzeba coś zrobić. To jest słowo wróg bardzo często. Potrzeba jest zbyt ogólne. I zamiast trzeba coś zmienić, mówmy i myślmy, chciałbym się zmienić, będę próbował z Bożą pomocą to zmienić, mam pragnienie, tak? I ważne jest też dokładne zaplanowanie, bo bywa, że nasze postanowienia są podejmowane często pod wpływem emocji. Jednak zwróćmy uwagę, że emocje są nietrwałe, ulotne, one szybko znikają. Tu nawet mogę nawiązać do naszej muzyki liturgicznej, bo chociaż my przyzwyczajeni jesteśmy do naszej pięknej muzyki i śpiewów tych tradycji wschodniosłowiańskiej, to jednak zwróćmy uwagę, że oryginalna muzyka liturgiczna, ta bizantyjska, ta związana z południem bardziej, tak, ona jest zupełnie inna i niejednokrotnie wydaje się, że ani nie jest wesoła, ani nie jest smutna. Jeżeli pojedziemy do monasterów, nie wiem, w Grecji, na górze Athos będziemy, tak, no to ona jest trochę na początku, może wydać się nawet nieco dziwna, ale ona jest właśnie pozbawiona tego ładunku emocjonalnego. Właśnie po to, żeby człowiek nie wpadał w pewne emocje. Ale też trzeba dodać, tutaj jest tak, że emocje są bodźcami bardzo dobrymi do tych zmian, ale za tymi bodźcami musi iść większy plan i motywacja. Dla przykładu podam. Znam osobę, która przyjęła prawosławie, tak? Przeszła proces konwersji i dla niej inspiracją był, uwaga, zapach kadzidła w cerkwi. Powtarzam, inspiracją. Ona nie znaczy, że z tego powodu ona przyjęła prawosławie, tak? Tylko, że była to inspiracja, tak? Był tam cały proces przygotowania oczywiście, ale ten moment jednak, ten bodziec był bardzo drobny, tak? Także emocje nas inspirują, ale nie mogą być podstawą do budowania czegoś na dłużej, tak? Więc trzeba zawsze to dokładnie przemyśleć. I tak jak powiedzieliśmy, też trzeba te zadanie nasze, które chcemy powziąć, tak, duchowe, jakiekolwiek, żeby dobrze zaplanować. I odcinając się teraz od psychologii, możemy zadać pytanie takie. Jeżeli człowiek obserwuje siebie, widzi swoje życie, że na przykład boryka się właśnie, teraz już bardziej od strony duchowej powiedzmy, nie z jednym grzesznym nawykiem, nie z jedną strastią, ale dwiema, trzema i tak dalej, więcej, tak? Że jest tych grzechów, które mamy, no nie jakiś jeden, ale jest kilka, które nas jakoś męczą, odciągają, tak? Od modlitwy, oddalają od Pana Boga. No to jak w takim razie z nimi wszystkimi walczyć? Jak podzielić nasze siły, często wątłe siły, takie słabe, tak? Między te strasti. I ojcowi tu wyraźnie piszą, święty Jan Kasjan, teraz cytuję. Na samym początku każdy z nas powinien zbadać, która wada najbardziej mu zagraża, aby później z całą stanowczością skierować przeciw niej oręż. Na tej jednej powinna skupiać się nasza troska i uwaga umysłu, bo to ją przede wszystkim trzeba zwalczać i śledzić. Nie bójmy się też, że koncentrując się na zwalczaniu jakiejś wady, jednej wady i poświęcając mniej uwagi innym pokusom, możemy ponieść jakąś porażkę. Nie. Niech więc nasza uwaga serca skupia się na jednej tylko wadzie i niech przeciw tej jednej prowadzona będzie szczegółowa walka. Czyli ojcowie uczą, zobaczcie, ojcowie cerkwi, to co pani Ania językiem psychologii powiedziała, żeby nie walczyć z wszystkimi grzesznymi nawykami naraz, ale wybrać ten jeden najgorszy. I tu mamy ten spójny punkt taki, czyli jedna zmiana, jeden nawyk. I też druga zupełnie inne jeszcze zagadnienie, to podzielenie na mniejsze części, czy też dostosowanie, o co tu chodzi językiem duchowym. Zobaczcie, jeżeli człowiek zaplanuje jakąś zmianę, podejmie decyzję, to na początku zachłyśnie się. Pierwszy sukces będzie prosty, pierwszy sukces będzie łatwy. Utrzymanie regularności już będzie trudniejsze. Przecież tak samo było od początku historii Kościoła z neofitami. Neofitami, czyli osobami nowoochrzczonymi, które tak samo jak ktoś przyjmuje prawosławie świeżo, zaczyna życie cerkiewne w pewnym momencie życia i on na początku w przepływie energii jest bardzo gorliwy. Ale później już trochę, jak ten czas mija, ta werwa trochę słabnie. Tu przykład życia bardzo prosty. Postanowienie noworoczne. To zweryfikować można, ja to wiem z pierwszej ręki, że zawsze, znaczy z pierwszej ręki może nie tyle z uczęszczania, ale z opinii osób, które zajmują się tym, że na siłowni w pierwszej połowie stycznia są zawsze tłumy. Bo postanowienie noworoczne, 1 stycznia zaczynam chodzić na siłownię, tak? Od drugiej połowy stycznia już nie ma tych tłumów, bo motywacja znika. Czyli początek bywa prosty, jak coś podejmiemy jakiś plan, tak? Potem ta motywacja gdzieś tam ona znika. Więc ważne, żeby nie nastawiać się zbyt idealistycznie narzucać też sobie dużego brzemienia. I na przykład przy regule modlitewnej ważne jest, żeby na początku ona nie była zbyt obciążająca nas, tak? Bo nie sztuka sobie wyznaczyć jakieś tam wielkie zadanie, tak? I go nie wypełnić. Sztuka te mniejsze i regularnie kontynuować. Lepiej mniej, tak? Niż regularnie. I też jeszcze dodam tak już z podwórka, mówiąc cerkiewnego, że w przypadku też reguły modlitewnej, też tych naszych mikronawyków, mówiąc językiem psychologii, ważne jest też rzecz niby drobna, ale bardzo istotna. Błogosławieństwo kapłana. Generalnie w życiu cerkiewnym na wszystkie ważne przedsięwzięcia warto brać błogosławieństwo. A tym bardziej w przypadku reguły modlitewnej. Bo to daje nam po pierwsze spokój, że działamy z błogosławieństwa cerkwi, ale też stanowi w perspektywie duchowej, tej niewidzialnej, gigantyczne wsparcie dla nas. Tak? Także to jest jeszcze też rzecz ważna na początku.
Tak. Myślę, że to wszystko, co ojciec powiedział, pokazuje na razie głównie analogię, czyli o tych aspektach emocji. Tak, zaczyna się od motywacji, od jakiegoś bodźca emocjonalnego. Szczególnie właśnie jeśli chcemy podjąć decyzję o zmianie, to ona często właśnie, tak jak znowu wrócę do swojego przykładu na grabarce, z jakiegoś takiego poczucia błogości, harmonii, która mi tu towarzyszy, chcę podjąć zmianę. Natomiast sama emocja nie zapewni nam samodyscypliny, nie zapewni nam realizacji tego planu i zbudowania nowych, lepszych praktyk. I tu rzeczywiście potrzebny jest ten plan i wytrwałość. Absolutnie znowu zgoda co do tego, tutaj jak słyszę, żeby to podzielić na mniejsze części i podjąć na początek taki trud, który będzie dla nas do zniesienia i dopiero później powoli go nabudowywać. I o błogosławieństwie ojca jeszcze ojciec Panteleimon powiedział. Ja się tutaj w 100% zgadzam i znowu się odwołam znowu do swojego doświadczenia. Mój spowiednik, jedną z najczęstszych rzeczy, które mi powtarza, to jest to, że wszystko możemy osiągnąć tylko jeśli pomaga nam Bóg, więc każdą ważną czynność trzeba zacząć też od modlitwy. No i ja nawet mając to w głowie, no to nie zawsze mi się udawało te wszystkie moje ambitne plany zrealizować, tak? No bo to się znowu bierze z tego rozproszenia, tak? Póki nie ma tej konkretyzacji, tego wyostrzenia co do właśnie mikroskali tego, nad czym chcemy ćwiczyć, no to cel się rozmywa. Jak już zostanie sprecyzowany, to łatwiej się pomodlić o konkretną rzecz, o konkretne wsparcie, poprosić o błogosławieństwo duchownego. Więc to myślę, domkniemy ten pierwszy punkt w ten sposób. A druga rzecz, która jest ważna przy budowaniu mikronawyków i która wspiera to budowanie nowych nawyków w życiu, to jest powiązanie nowego nawyku ze starym. Czyli przyjmijmy, że chcemy czytać tą Ewangelię każdego dnia, tak? i powiedzmy, że każdego dnia każdy jakąś krótką przynajmniej modlitwę zmawia. Więc żeby ten nawyk czytania Ewangelii miał większą szansę się przyjąć, to warto go powiązać właśnie z tym starym nawykiem. Tak? Czyli jeżeli rano wstaję, przeżegnam się, to od razu gdzieś przy łóżku powinien leżeć na przykład, powinno leżeć Pismo Święte, tak? Żeby móc sobie je otworzyć i przeczytać. Albo jeżeli, i to jest jakby też jednocześnie trzeci punkt, czyli stworzenie odpowiedniego środowiska do tego, żeby ten nawyk miał szansę zaistnieć. Jeżeli każdego dnia rano wstajecie, robicie sobie kawę albo herbatę i idziecie do czajnika, to może tamto Pismo Święte trzeba położyć, jeżeli modlitwy nie mówicie, albo mówicie ją po kawie, nie? Żeby nie zapomnieć, jakby tak zaaranżować środowisko, żeby nam przypominało o tym naszym mikrocelu, na którym się w danym momencie skupiamy.
Z tym drugim punktem, tak, nowego ze starym, to tak samo przecież działa włączenie modlitwy w czynności codzienne, czyli zapełnienie jakiegoś tam czasu niewykorzystanego w ciągu dnia na modlitwę. Na przykład podróż, tak? Moi drodzy, mnie zdziwiło kiedyś to w paryskim metro. Przez miesiąc, dwa lata temu mieszkałem w Paryżu i widziałem codziennie w metrze osoby, które się modlą na różańcu, czytają Pismo Święte, osoby innych wyznań, które się modliły, Żydzi, muzułmanie. Aż to inspiruje też do modlitwy człowieka. W warszawskim metrze o wiele ciężej taki widok zobaczyć. To tak, żeby też nie demonizować tego Zachodu, że my tacy pobożni, a Zachód nie. To nieprawda w ogóle jest, tak? To jest nieprawda. Natomiast włączenie tych pewnych elementów to takie nasze codzienne życie, ale też to środowisko, Pani powiedziała o środowisku, budowaniu środowiska. To też nic nowego w świecie cerkiewnym, w życiu duchowym. To chociażby przykład w perspektywie duchowej modlitwy, tak? No to jest na przykład posiadanie kącika modlitewnego w swoim mieszkaniu, pokoju, domu, że mamy takie centralne miejsce z ikonami, nie wiem, ikona Chrystusa, łampadka, która nam przypomina o modlitwie, tak? Bo się zdarza zapomnieć w tej codzienności, tak, natłok wszystkiego, a jest ikona, która na nas patrzy, tak, i my sobie przypominamy też o tym. Ale to też pewna, zobaczcie, struktura naszego życia. Harmonogram dnia, harmonogram roku. Przecież w cerkwi działa to tak samo. My mamy kalendarz świąt, mamy harmonogram nabożeństw, mamy co roku wspomnienia tych samych świętych, żebyśmy nie zapomnieli tak naprawdę o nich. I co więcej, my od wieków mamy powiadomienia. Przecież na przykład taka jest funkcja oryginalna dzwonu cerkiewnego. Przecież dzwon to jest tak jak powiadomienie w telefonie dla nas. Tylko kiedyś, zanim te aplikacje wynaleziono, cerkiew już wymyślił o powiadomienia. Dzwon to jest takie powiadomienie cerkiewne. Tak? Więc jakby tutaj to znamy już. I z tego też wynika, ja myślę gdzieś tam, że też o tym mowa jeszcze będzie, że też nawet takie aplikacje, które jakieś aplikacje elektroniczne, które wspomagają nasze nawet rozwój tak duchowy, nie ma w tym nic złego. Mogą się pojawić takie głosy, tak? Nie wiem, że może nie do końca można łączyć elektronikę z modlitwą i tak dalej, tak? Ale jeżeli coś ma nam pomóc w naszym rozwoju duchowym i w modlitwie, to nie ma w tym nic złego, żeby nawet reguła modlitewna była nam przypominana gdzieś tam za pomocą aplikacji, czy jakiś tam cytat wyskakiwał z Pisma Świętego w naszym codziennym życiu. To jest bardzo potrzebne i pożyteczne. Też oczywiście, to jakby jeszcze w tym temacie, przepraszam, też nie ukrywajmy, że jeżeli ktoś za bardzo pójdzie w ten telefon, tak, i się modli z telefonu, to wiadomo, że tam może jakieś wyskoczyć powiadomienia, wiadomości, o wiele ciekawsze rzeczy też to tak działa. A też zawsze to jakoś tam wyciszyć można. Wy się na tym znacie na pewno lepiej od nas z racji na piękny młody wiek. Także tutaj jakby to, co było powiedziane, też nie jest niczym nowym w życiu cerkiewnym, więc jakby to budowanie środowiska jest jak najbardziej u świętych ojców było.
Tak. Znowu się zgadzam. Zachęcam też właśnie w ramach budowania tego środowiska sprzyjającego budowaniu nowych nawyków do przypomnień. Czy to w telefonie są specjalne aplikacje do śledzenia nawyków. Być może już macie je w telefonach, takie, które przypominają na przykład o piciu wody. Są też takie, które specjalnie przypominają o nawykach. To nie jest nic nowego. Może nowszego niż dzwon cerkiewny, ale można się tymi narzędziami wspomagać. Można też sobie karteczki przyczepiać, można sobie rozkładać te tak zwane akcesoria, które pomogą, nie wiem, właśnie modlitewnik, Pismo Święte, ikona, coś, co przypomni o tym, że mieliśmy tą nową czynność, mikroczynność włączyć do naszej codziennej rutyny. To, co jest ważne w tym podejściu, to oprócz tego, że dzielimy nawyk na jak najmniejsze części, powtarzamy go codziennie i stwarzamy sobie odpowiednie środowisko do tego, żeby o nim pamiętać, to też jest to, żeby mieć też odpowiednie podejście do błędów i porażek. To jest ważne, żeby sobie uświadomić, że popełnianie błędów to jest naturalny element procesu nauki i to, że na przykład dzisiaj zapomnę przeczytać to Pismo Święte, zapomnę się pomodlić, to nie jest wielka sprawa, nie ma co się poddawać, odpuszczać tego, padłeś, powstań, za chwilę następnego dnia, czy nawet jeszcze tego samego, jeśli jest na to szansa, wdrażamy to małe działanie, które sobie zaplanowaliśmy. No i znowu jakby łatwość tej metody jest, polega na tym, że jeśli to jest małe działanie, niektórzy tutaj autorzy zachęcają do tego, żeby ono trwało nie więcej niż 2 minuty, właśnie po to, żeby każdego dnia móc je w każdym momencie nadrobić, nawet jeśli pamięć początkowo okaże się zawodna. Dać mikrofon.
Padłeś, powstań. Padłeś, powstań. To kiedyś taka reklama była. Nie pamiętam czego, chyba napoju popularnego, ale to jest sentencja patrystyczna, można powiedzieć, padłeś, powstań. Dlatego, że, moi drodzy, w metodologii działania diabła, diabłu zależy nie tylko na upadku człowieka. Chyba jeszcze bardziej zależy mu na tym, żeby człowiek z tego upadku się nie podniósł, tylko żeby przysłowiowo leżał w tym błocie i nie miał siły wstać, tak? I wtedy jest zjawisko grzeszne zwane unynie. Unynie po słowiańsku, acedia po grecku. Czyli taka niechęć, taka apatia. Nie chciałbym tego wiązać psychologicznie już z depresją, bo to oddzielne zagadnienie. Natomiast to jest taka po prostu niechęć. Takie myślenie, że nie mam sił na nic, nie będę wstawał, nie dam rady, tak? Trochę tak właśnie przy grzechach jest. I temu istotne jest, żeby po każdym upadku wstać i iść dalej. Zarówno kiedy mówimy o sprawach wielkich, ale i drobnych, nawet jakichś drobnych zaniedbaniach w tych naszych planach. Czyli coś tam się nie udaje, trudno. Drobne błędy nie powinny zatrzymywać człowieka w jego dalszym rozwoju. Tu trzeba uważać na takie myślenie. Zjadłem parówkę jedną, to zjem 5 parówek, tak? Skoro już zrobiłem coś złego, to mogę iść w to jeszcze bardziej. Nie. Padłeś, powstań, tak? Nie leżmy w grzechu, tylko wstawajmy. Ale też jest tak, to trzeba mieć świadomość, z tym, że to może się wiązać takie myślenie, dlatego że im bardziej człowiek się rozwija duchowo, tym bardziej dostrzega swoją grzeszność, swoje błędy. To tu cytat z Apoftegmatów. Abba Matthäus pisze, cytuję, im bardziej człowiek zbliża się do Boga, tym bardziej widzi, że jest grzeszny. To trochę tak działa mniej więcej jak z pokojem. Kiedy jest ciemno, nie widzimy bałaganu żadnego, tak? Jeżeli zapalimy jakąś tam świeczkę delikatną, to już coś widać. Jeżeli zapalimy kilka świeczek, tak? No wiadomo, świeczek już nie palicie w pokojach, tak? Ale tak symbolicznie obrazując, coraz więcej widać. Ale jeżeli otworzymy okno i wpadną promienie światła, to nawet drobinki kurzu w powietrzu są widoczne. Trochę tak samo właśnie z nami jest, że im bliżej Boga jesteśmy, tym bardziej swoją grzeszność widzimy. Ale to nie powinno nas stopować. Tak? Są takie słowa piękne świętego Sylwana Atoskiego, po słowiańsku zacytuję je, dzierży umysł swój w adzie, no nie odczajawaj się. Po polsku, trzymaj swój umysł w piekle, ale nie popadaj w rozpacz. Czyli bądź świadomy, że czeka śmierć, sąd ostateczny i że jesteś człowiekiem grzesznym, każdy z nas. Ale nie popadajmy przez to w rozpacz. Nigdy ten smutek pokajania nie może być przewyższać radości zbawienia i nadziei. I to jest jakby istotne, tak? Czyli nawet te drobne błędy nie powinny nas stopować, tylko iść dalej. Nie, że się nie udało, to rzucam to, tak? Idę mimo wszystko do przodu.
Kolejny ważny element tej metody to jest śledzenie postępów, bo tak jak powiedziałam na początku, dopiero pewna liczba powtórzeń gwarantuje automatyzację. Automatyzacja gwarantuje to, że nawyk zostanie w naszym życiu, więc warto sobie właśnie albo w aplikacji, albo w kalendarzu, albo narysować jakąś tabelkę i codziennie na przykład zaznaczać, ok, przeczytałem to Pismo Święte, zrobiłem te 10 pompek, to nawiązując do tych postanowień noworocznych. Dlaczego ludzie przestają chodzić na siłownię? Dlatego, że znowu za ambitne plany, tak? Jakby zaczęli od 5 przysiadów, a nie od 1,5 godziny na siłowni, to może byłaby większa szansa, że wytrwają w swoim postanowieniu. Więc warto śledzić te postępy po to, żeby sobie ten progres obserwować i zliczać, ale też dlatego, że przez to, że nie wiem, czy też tak macie, że jak macie listę rzeczy do zrobienia i skreślacie jakąś rzecz, to jest taki rodzaj satysfakcji z tego, nie? Taka mikronagroda z tego, że coś skreślamy i udało się zrobić. No i to jest ten sam efekt przy tej metodzie mikronawyków. Jeśli uda nam się coś zrobić danego dnia i tam sobie postawimy czy krzyżyk, czy jakiś ptaszek przy danym dniu, no to jest ten efekt takiej mikronagrody za mikrodziałanie i mały sukces, który podtrzymuje znowu tą motywację do dalszego działania, do tego, żeby kolejnego dnia też kontynuować to, no te nasze ćwiczenia nad nowym nawykiem. Tak?
Tu pytanie może się pojawić, takie hipotetyczne zagrożenie. Jak ktoś jest myślący, to ma prawo mieć pewną wątpliwość, to co pani Ania teraz powiedziała. Ma prawo, ale ja trochę zdementuję. Może być takie pytanie. Czy nie będzie czasem tak, że my wykonujemy jakąś czynność do zaliczenia tego kwadracika, tego krzyżyka, ptaszka, jak to nazwać, tak? Czyli sytuacja, czy w dniu dzisiejszym regułę modlitewną wykonuje nie dlatego, żeby zaliczyć to zadanie, odhaczyć. I tu skomentować trzeba, moi drodzy. Harmonogram taki, czy checklista pomaga nam w naszych nawykach i w regułach modlitewnych i my to stosujemy też w cerkwi. Przecież trochę takim zadaniem są czotki, tak? Są czotki, które też służą do przypominania o modlitwie po prostu, ale też do wypełniania reguły pewnej, tak? Mamy czotki 100, mamy 3 czotki 300, tak? Czyli w pewien sposób pewne liczenie tych modlitw. Czyli jest to spójny nawet element. I taką funkcję pełni też taka ogólna checklista jakichś tam zadań na dzień dzisiejszy. I nawet jeśli zdarzy się, że coś zrobimy z motywacją, żeby zakreślić taki kwadracik, no to i tak to coś da. Nawet dla naszej samodyscypliny, dla pewnego wypracowywania systematyczności. Tu jest podobną analogię widzę w takiej radzie świętych ojców, co zrobić, jeśli człowiekowi nie chce się po prostu modlić. Tak? Nie ma osoby, która nie zna takiego uczucia, że jestem zmęczony czy coś tam, nie za bardzo mi się chce gdzieś pomodlić. I co ojcowie tutaj radzą? Zostawić modlitwę, czy się modlić mimo wszystko? Jednoznacznie radzą. Nawet jak człowiek nie czuje potrzeby modlitwy, to i tak nie powinien jej pominąć, a nawet się do tej modlitwy przymusić. Więc to jest taka trochę przypominajka nam, tak? Ale też co ważne, żeby te, nie wiem, odhaczenie, postawienie tego krzyżyka, tak to określmy, żeby nie było traktowane jako mój sukces. Trzeba podziękować Bogu. Czyli nie udało mi się, super, fajnie, wow, tak? Ale chwała Bogu, dziękuję Ci Boże, że się udało. I też ponadto taka checklista musi być tylko dla mnie. Ona nie może być do pokazywania innym, do chwalenia się, bo to już droga, autostrada prosta do tczesławia, czyli do próżnej chwały, tak? To jest oddzielny grzech, bardzo niebezpieczny. Robienie czegoś na pokaz, zwłaszcza w kwestiach duchowych, bardzo niebezpieczne. Żeby z tej modlitwy nie robić eventu na Facebooku, tak? Żeby, nie wiem, tak jak czasem niektórzy tam kilometrów przyjechałem rowerem tyle i tyle, albo jeszcze co gorsze, to udostępnianie, że ktoś wpłacił na zbiórkę jakąś tam tyle i tyle, no to jest niepotrzebne za bardzo. To w nas powoduje taką próżną chwałę i to jest niebezpieczne, więc dlatego to jest tylko dla nas. I jeszcze też ciekawa rzecz z tą planowością, że to musi być na pewien czas, nie? Nasz plan ma wyznaczony czas. I mamy datę zakończenia pewnego nawyku, ale to jest w celu monitorowania pewnego, bo po tym okresie albo zostawiamy, albo zwiększamy, ale to samo jest z reguły duchowej, tak? No bo ktoś mógłby zapytać, robię coś dobrego, ale tylko przez miesiąc. No to dlaczego przez miesiąc, a potem co? A tak samo jest przy regule modlitewnej, że warto regułę dostać na pewien czas, na miesiąc, na rok i sprawdźmy, jak wyjdzie, tak? Czy to wypali. I potem jest ewaluacja. Czy utrzymujemy to wszystko tak, jak było? Czy może zwiększamy? Czy są jakieś problemy? I ponadto też człowiek potrzebuje pewnego wzmocnienia, tak? Ta pewna mini nagroda. Ale to samo cerkiew. Cerkiew też nam daje nagrody. Bo tak samo jest, zobaczcie, w cerkwi. Mamy krestopokonną niedzielę, tak? Dotrwaliśmy 3 tygodnie postu, no to nagroda krzyż, który pokrzepia. Pierwsze hymny paschalne się pojawiały, tak? Trochę radości. Potem mamy sobotę Łazarza i niedzielę palmowa. Też takie radosne bardzo święta. A potem po całym Wielkim Poście mamy Paschę, która jest nagrodą, bo jest radością i duchową, no i cielesną, no bo skończyliśmy post i nawet przy stole się cieszymy, tak, że możemy zjeść to, czego nie jedliśmy przez tyle dni. Człowiek potrzebuje tego. Pewne takie wzmocnienie, uatrakcyjnienie i też podtrzymanie tej motywacji. I zobaczcie nawet to, jeżeli ktoś by powiedział, tak, że to źle, że to jest na pewien czas. A Wielki Post, nikt nie kłóci się, że jest to czas dobry i pożyteczny. Ale Wielki Post, cerkiew nie wymaga, żebyśmy całe życie pościli, tylko daje. To są dni na Wielki Post i te dni przeżyjcie dobrze, tak? Przeżyjcie pobożnie. Więc Wielki Post mamy też na pewien czas i wiemy z góry, od kiedy do kiedy on trwa. Także no, ta metoda tej ewaluacji, tego dzielenia na etapy, ono w cerkwi też już jest od dawna, zanim psychologia to jeszcze opracowała. Więc to wszystko bardzo się wiąże z tym.
To ja też jeszcze odwołam się do tego pytania, czy warto robić to śledzenie postępów dla tego krzyżyka odhaczenia, czy dla ptaszka, nie dla samego nawyku. Warto, bo naszym celem jest to automatyzacja, więc jeżeli coś mi się zautomatyzuje, no to sens przyjdzie później, tak? Więc myślę, że tu potem ojciec powiedział, to się zgadzamy co do tego, tak? Że warto powtarzać, utrzymać tą regułę po to, żeby ten nawyk pozostał.
Ja nawet dodam tak z podwórka bardziej teologii pasterskiej, służby, z posługi kapłańskiej, że dobrze jest na przykład w służeniu liturgii, nabożeństwa, nauczyć się schematu pewnych czynności, nazwijmy to choreografii liturgicznej, pewnych ruchów, żeby zabezpieczyć modlitwę. Tak? Żeby ruchy były automatem pewnym, żeby potem o ruchach nie myśleć, tylko skupić się na modlitwie. Bo jak my ruchów nie zautomatyzujemy, to ja zamiast będę modlić się, to będę myślał, czy na prawo, czy na lewo, czy tutaj, czy siam. Więc do tego na przykład w seminarium my ćwiczymy ruchy na zajęciach praktycznych też po to, żeby pomóc studentom wejść w to wszystko, żeby pewne ruchy były naturalne, tak? Poruszanie się. To może taki drobny przykład, ale bardzo z tym związane jest, tak?
I dalej czasowość i ewaluacja. Czasowość tak, czasowość dlatego, że ludzie potrzebują deadline'ów. Musimy wiedzieć, że nasz trud potrwa jakiś czas. Natomiast w tej metodzie mikronawyków też ten czas jest tak określony, dlatego że to jest jakby hipotetycznie ten czas, w którym ta automatyzacja czynności powinna nastąpić. Więc jeżeli dzisiaj muszę pamiętać o tym, żeby się pomodlić, to zakładam, że jeżeli to przez 30 dni będę powtarzała, to po 30 dniach już mi to przypomnienie w telefonie czy karteczka na ścianie nie będzie potrzebna. Więc po to jest ta czasowość, żeby dać szansę, żeby automatyzacja mogła się zadziać. Ewaluacja, najlepiej raz na tydzień, zobaczyć, czy idę z tym do przodu, czy nie idę z tym do przodu, a jeśli nie idę, to co mogę zmienić w tym swoim podejściu, żeby to szło do przodu. Jakby tutaj nie biczujemy się za jakieś znowu niedociągnięcia, akceptujemy to, że mamy potknięcia, zmieniamy po prostu na przykład, nie wiem, przypominajkę albo delikatnie jeszcze bardziej zmniejszamy ten cel, a może odrobinę zwiększamy, bo na przykład był tak mały, że już zupełnie nieambitny. Natomiast też warto sobie określić tą datę graniczną, takiej większej ewaluacji, żeby właśnie na przykład dać sobie nagrodę, tak jak Pascha na koniec postu, tak? Albo żeby sobie zobaczyć, jakie mam korzyści w życiu z tego, że tą nową praktykę duchową sobie zastosowałam. No i właśnie, czyli mamy te 5 etapów. Kiedy mikronawyk wyćwiczymy, to jest też taka często tendencja do tego jego naturalnego rozwoju. Czyli jeżeli już coś zakotwiczymy, to potem to nam się będzie rozrastało. Dzisiaj się tylko przeżegnałam, za miesiąc mi się to przeżegnanie po przebudzeniu zautomatyzowało, a może za chwilę będzie we mnie potrzeba, żeby powiedzieć do tego na przykład modlitwę. Więc warto sobie na przykład dalej kontynuować, stawiając kolejne mikrocele tą metodę i jeszcze raz ten cykl, tak? Malutki nawyk. Codzienne powtarzanie, śledzenie postępów, akceptacja tego, że mogę popełniać błędy. I tak myślałam sobie, żeby jakimś konkretnym efektem zakończyć te nasze dzisiejsze spotkanie, to chciałam wam, najpierw pomyślałam o pracy domowej, ale to pewnie niemodny temat dla licealistów.
Challenge.
To dlatego pomyśleliśmy o challenge'u 30-dniowym. I też myślałam o takim temacie, który byłby pewnie i bliski psychologii, jakimś takim współczesnym trendom, ale też myślę bardzo ważny w naszym życiu duchowym. I przyszła mi do głowy wdzięczność, czyli budowanie takiego nawyku, praktyki wdzięczności codziennej, dziękczynienia Bogu za różne rzeczy, które nas spotykają. Można do tego podejść na różne sposoby, albo w jakimś konkretnym punkcie dnia na przykład dziękować, na przykład nie wiem, po modlitwie wieczornej, dołączyć do starego nawyku nowy nawyk, czyli wymienić sobie na przykład każdego dnia trzy rzeczy, za które Panu Bogu chcę podziękować. Albo tu fajny przykład od ojca Panteleimona, jak zakreślam sobie, że ten nawyk zrobiłem, chwała Tobie Boże, że mi pozwoliłeś dzisiaj o tym zapamiętać, wdrożyć. Wdzięczność to jest bardzo ważny temat, dlatego że moim zdaniem od niej wszystko się zaczyna, tak? Takie poczucie, że niczego nam nie brakuje, takie poczucie, że mamy czym się dzielić, to, że jesteśmy przez Pana Boga zaopiekowani, że mamy Jego łaskę, bo spotyka nas właśnie dużo dobrych rzeczy. W dzisiejszym świecie łatwo jest wpaść w taki rodzaj myślenia, czego mi brakuje, czego jeszcze chcę, za czym muszę gonić, czego ode mnie oczekują. A ta wdzięczność pomaga wrócić do takiego punktu bezpieczeństwa, no takiego ugruntowania się też, nie? Takiego myślę pewności też, że co by się nie wydarzyło, to jednak mam też te dobre rzeczy w swoim życiu.
Tu nie chcę za bardzo pójść w dygresję, bo to oddzielny w ogóle temat wdzięczności, który można było oddzielne jeszcze spotkanie zrobić. Natomiast taki prosty cytat, który gdzieś tam do mnie bardzo przemówił kiedyś i jest bardzo piękny. Słowa. Wyobraź sobie, że rano budzisz się i masz tylko to, za co podziękowałaś Panu Bogu wczoraj wieczorem. Słowa bardzo piękne, które pokazują nam właśnie, że trzeba dziękować, ale też dziękować i za wszystko, i za jakieś też konkretne rzeczy. Też to jest ważne, żeby i za wszystko ogólnie, i jakieś konkretne, mieć drobne rzeczy, za które dziękujemy Panu Bogu. Tak? To jest istotne.
To ja tak, nie wiem, czy tak wypada, ale to ja zakończyłabym bardziej współczesnym cytatem. Nie wiem, czy jest tu ktoś z Wrocławia? Nie ma. Jest taka nasza bardzo dobra znajoma z Wrocławia, Natalia Ciołka. Ona rap prawosławny nagrała. Jest utwór Eucharysto i ona tam śpiewa, jeśli dobrze to teraz powtórzę, dziękuj nieustannie za wszystko, zawsze, wszędzie. Dzięki temu Pan Bóg zawsze towarzyszyć sobie będzie. Nie wiem, teraz już przekłamuję. Znajdźcie sobie proszę na YouTubie, bo to jest bardzo fajny utwór. Natomiast rzeczywiście fajnie ukierunkowujący też pewnie na pomysły na to, gdzie tą wdzięczność w swoim codziennym życiu można wpleść. I co? Ja chyba dziękuję.
Ja tak... I tak, żeby na zakończenie, żeby pocieszyć, ale też dać nadzieję w ogóle w tych mikronawykach, w tych naszych challenge'ach, jak to powiedzieliśmy, czy pewnych wyzwaniach co dotyczących rozwoju duchowego. Piękne słowa świętej synkletyki, to jedna z mniszek, ascetek, nie mężczyzn, ale kobiet świętych pustyni egipskiej. Ona powiedziała takie słowa. Dla przystępujących do Boga początki są pełne walki i strasznego trudu, ale potem przychodzi radość niewypowiedziana. I tego życzymy. Mamy nadzieję, że to nasze spotkanie, trochę forma eksperymentalna, choć trochę może dała Wam jakąś wiedzę, spojrzenie czy inspirację do jakichś pewnych zmian. I myślę to, że też ciekawe jest takie popatrzenie i odkrywcze dla mnie bardzo, dla Pani Ani myślę też, tym bardziej jako psychologa i no takiej cerkiewnej kobiety, mówiąc takim naszym językiem, prawosławnej kobiety. Jak psychologia wiele ma mądrości czy metod, które w cerkwi są znane już od wieków, tak? Tylko może inaczej się nazywają. Może gdzieś tam, Pani Anie, rozmawiamy nieraz o czymś mówi, ja o tym wiem z twórczości ojców, może nie było to w ten sposób nazwane, ale już istniało, tak? Także psychologia mocno korzysta z mądrości ojców i zwłaszcza jeżeli psycholog jest osobą wierzącą, praktykującą i też to dostrzega, także dziękujemy za nasze spotkanie. Mamy nadzieję, że nie zanudziliśmy Was.
Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.